I ta myśl, która mnie szczególnie trafiła, była ta, że nie był to tylko człowiek, który tylko coś mówił czy głosił, ale mąż od Boga posłany. I ta prostota, w której on to słowo głosił, musiała przemóc każdego, przezwyciężyć każdego. Jest tak wielka głębia w tym, jak już było powiedziane, zostałem pobłogosławiony i mam nadzieję, że my wszyscy będziemy błogosławieni. Ale trzeba być przy rzeczy. Trzeba wewnętrznie iść z tym i być otwartym przed Panem. Zanim rozpocznę tłumaczyć, chciałbym wszystkich serdecznie przywitać, szczególnie naszego drogiego brata z Kinshasa, z Zairu. O ile wiem, jadłem w jego domu. Możecie go teraz widzieć. Niech Bóg go błogosławi między nami. Będziemy jutro, czy poprosimy go jutro, aby krótko pozdrowił zbór. Dzisiaj będzie nam brakowało czasu, dlatego że chcemy przetłumaczyć to kazanie. Niech Bóg cię błogosławi. Jesteśmy Bogu wdzięczni za wszystkich, którzy mogą tu być, za każdego brata, za każdą siostrę. Ja wierzę, że my nie jedziemy tak daleko po to, tylko aby się zobaczyć tutaj nawzajem, ale jedziemy i przychodzimy tutaj, aby mieć spotkanie z Bogiem. I mamy nadzieję, że to kazanie dzisiaj wieczorem sprawi w nas wiarę. A jeżeli wiara jest, już wtedy posili i zbuduję, bo tego potrzebujemy wszyscy w tych dniach. Nie ma żadnego, kto by tą wiarę gdzieś z sobą przyniósł czy nosił, ale ta wiara wychodzi z kazania, przychodzi z kazania i tak, z taką pewnością, jak słuchamy kazania, z taką pewnością przychodzi wiara do serc naszych i wtedy Bóg także tą wiarę potwierdzi. Zaśpiewamy teraz po prostu tylko wiesz i potem będę tłumaczył, bo będzie potrzebna do tego prawie godzina. Proszę, miejcie cierpliwość i ten czas przeminie. Tylko wiesz, wszystko jest możliwym. O, tylko wiesz. Tylko wiesz. Tylko wiesz. Wszystko jest możliwym. Tylko wiesz. Módlmy się. Łaskawy Panie, jesteśmy Tobie wdzięczni za ten przywilej, który mamy, że możemy stać tutaj i spoglądać do Ciebie i możemy nazywać Ciebie Ojcem naszym. Wspominamy na to Pismo, gdy Ty powiedziałeś, módlcie się Ojcze Niebieski, który jesteś w niebie. I możemy wiedzieć, że wszyscy jesteśmy nieczyści, narodzeni w grzechu i urodziliśmy się na ten świat jako kłamcy. Jesteśmy nędzni i źli, ale przez krew Twego Syna, krew Pana Jezusa, przez tą niezasłużoną łaskę, która nam się stała, możemy spoglądać do Ciebie i mówić, Ojcze, o, jakże dziękujemy Tobie za to. Ojcze, prosimy Ciebie dzisiaj, badaj serca nasze, podczas gdy się modlimy. Przychodzimy tutaj w jednym celu, aby Ciebie uwielbiać, aby obserwować ten wielki dzień, w którym żyjemy, gdzie to tak wygląda, że wszystko zawodzi. Ale jedno jest pewne, co nie może zawieść, to jest Jezus. Bo On powiedział nam tutaj na ziemi, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Co za pewność otrzymaliśmy. Nasza dusza może w tym wiecznie spoczywać na Jego Słowie. I tak jak nam zostało to dane w tej księdze zwanej Biblią, napisanej przez Ducha Świętego i może być objawiona tylko przez Ducha Świętego. Niechby On teraz przyszedł ponad to opisane słowo i przez śmiertelne usta do śmiertelnych uszu mówił, ale niechby dał wieczne zrozumienie w sercach naszych. Badaj nasze serca. Chcemy Ciebie bardziej miłować, mieć głębszą społeczność z Tobą i zbliżyć się do Ciebie. Prosimy Ciebie, Panie, tego dnia jest tak wielu, którzy są w potrzebach i w całym kraju. Niechbyśmy otrzymali to, co On dla nas wykupił, gdy został zabity. Bo jest napisane, że został zraniony z powodu występków naszych i w Jego ranach zostaliśmy uzdrowieni. O, uwielbiony niech będzie Pan. Duszo moja, nie zapomnij, co On dobrego uczynił, który wszystkie Twe przestępstwa przebacza, wszystkie choroby uzdrawia. Panie, obyśmy tak Ciebie wielbili i wszyscy, którzy coś potrzebują, niechby to otrzymali. Zbawienie duszy, uzdrowienie ciała. Niechby wszystkie błogosławieństwa czerpali, mianowicie teraz. My oddajemy się Tobie, Panie, i prosimy Ciebie, abyś Ty do nas mówił, abyś nas wysłuchał i odpowiedział na te modlitwy, bo modlimy się w imieniu Twego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. Jest tak wiele dobrego w Słowie Bożym, że jest to trudnym dla kogoś wybrać poszczególne miejsce Pisma. Gdy czytam w Piśmie, w Słowie, wtedy mówię, o, to brzmi tak dobrze, podkreślę to. I gdy czytam dalej, wtedy przychodzę na inny temat i siedzę przez pewien moment i słucham, jak Duch mówi i po pewnym czasie czytam znowu dalej i znowu znajduję coś, co jeszcze lepszego jest i podkreślam to i mówię, o tym będę głosił, gdy pójdę do zboru. I zanim się obejrzę, cała moja Biblia jest podkreślona, wszędzie podkreślona. Jak dobrym jest Bóg nasz Pan, jak kosztownym jest Jego Słowo dla Jego świętych. Jaki wielki przywilej mamy dzisiaj w tej godzinie, w której to tak wygląda, jakby wszelka nadzieja przeminęła, zanikła. Pomimo to znajdujemy niewzruszony fundament, mianowicie w Słowie. I to jest na moim sercu od kilku dni, jak bratu Neville'owi powiedziałem już, i przez siostrę Woods przekazałem jemu, że chciałem mówić na temat pod tytułem Napis na ścianie. To było poselstwo, które Pan mi darował w tym czasie, gdy powracałem z Kalifornii, ale w tym poselstwie było tak poruszającym. To była taka godzina i ja pomyślałem, czy ludzie zrozumieją, że my żyjemy w szczególnym czasie, aż do tych rzeczy, które teraz się dzieją. Z tym, co oni startują w powietrze czy w kosmos i tak dalej. Z pewnością jesteśmy na końcu. I potem, gdy ludzie są w tym położeniu i się ich w tym pozostawi bez tego, żeby przynieść im poselstwo, żeby otrzymali nadzieję, to się nie da. W innym wypadku ludzie są w takim położeniu, że stają się nerwowymi, dziwią się z tego, co się dzieje. I ja myślę, że gdy w następną niedzielę powrócę, będę mówił na ten temat napis na ścianie. A potem na temat pod tytułem czy zbór będzie zachwycony przed uciskiem. Gdy wszystkie te rzeczy tak się przybliżyły, wtedy zachwycenie jest jeszcze bliżej niż wielki ucisk i tak dalej, bo rozpoznajemy, że zbór przed wielkim uciskiem będzie zabrany. Ja chcę z Księgi Objawienia czytać z trzeciego rozdziału, Objawienie 3, mianowicie to, co dotyczy zboru z dzisiejszego dnia. Od 14 wiersza czytam. Objawienie 3, wiersz 14. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Ten 20 wiersz jest o tym, z którego chcę wyjąć ten tekst i zobaczymy, czy Bóg da nam ten kontekst. Oto stoją u drzwi i kołaczę. To całe poselstwo, które teraz czytaliśmy, to jest to słowo, które Chrystus sam po swoim zmartwychwstaniu do ostatniego okresu czasu zboru skierował. Rozumiemy, że były 7 zborów, 7 okresów czasu zborów i każdy ma swego anioła i ten anioł został posłany, aby w tym danym okresie czasu przynieść zborowi to poselstwo. My jesteśmy teraz w okresie czasu zboru do Laodycei i to jest bardzo niezwykłym i widzimy, jak potężnym to jest, bo to słowo dotyczy zboru w tym czasie. My widzimy, jak wszystko jest letnim. Nikt już nie jest zatroszczony. Naturalnie wielkie programy, budynki za miliony i tak dalej. I nasz zbór, nasz kościół ma więcej członków niż ten inny. I nasz pastor zarabia lepiej, ma lepszą wypłatę i stoimy lepiej niż ci tam. Ale Biblia mówi, ty jesteś nędzny, goły, biedny i ślepy. Więc pomyślcie, gdy ktoś jest goły, nagi, biedny, ślepy, a nie wie nawet o tym. Gdyby to wiedział, wtedy mógłby coś przeciwko temu podjąć, udać się po prostu zejść z ulicy i przyodziać się, ubrać się i tak dalej, ale być w tym stanie i nie wiedzieć o tym, to jest to straszne. Więc w spojrzeniu na to wszystko, to nie jest moim tekstem, ale Jezus powiedział, oto stoję u drzwi i pukam, kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Co za zaproszenie dla tych ludzi, którzy w tych dniach żyją. Widzimy, co teraz się dzieje. I potem to cudowne zaproszenie. Oto stoję u drzwi. I gdy ktoś usłyszy i otworzy, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Co za społeczność, co za przywilej, co za społeczność. On stoi u drzwi i puka. Gdy ten wielki artysta, nie przypominam sobie jego imienia, ale on namalował ten obraz, jak Jezus stoi u drzwi i puka. I wiecie, zanim jakiś obraz może być ustawiony, musi przejść przez krytykę. I potem przychodzą ci niektórzy ludzie, ci szczególni ludzie i wszystko, co tam się nie zgadza, jest wynalezione i tak dalej. I wtedy, gdy ten obraz zostanie skrytyzowany, wtedy ten artysta, który to namalował, został zapytany. Tylko jedna rzecz, co jest tutaj na tym obrazie, która się nie zgadza. Powiedzieli, ty zapomniałeś namalować klamkę na tych drzwiach. Ale on powiedział, o nie, ty nie zrozumiałeś. Gdyby klamka była z zewnątrz, wtedy mógłby otworzyć i wejść. Ale ta klamka jest od wewnątrz. Ta osoba, która jest wewnątrz, musi otworzyć. Nie z zewnątrz, ale tak to jest. Jezus ze swym miłosierdziem, ze swoją miłością i zmiłowaniem. Ale wy to jesteście, którzy go albo wpuścicie, albo pozostawicie stać na zewnątrz. Ta klamka, ten uchwyt jest od wewnątrz. Dlaczego musiał ktoś pukać na drzwiach, w drzwi kogoś innego? Co by byłoby powodem? On chce przecież wejść, chce tam wejść. Dlatego puka. On ma coś, co go porusza. Albo chce coś przynieść, coś pokazać, albo coś powiedzieć. Gdy ktoś puka, wtedy on chce wejść. Może chce mieć społeczność albo coś, o czym chce mówić. Dlatego puka Jezus do drzwi. Co myślicie? Przez te wieki ważni ludzie w przeróżne drzwi pukali. Pomyślcie na tego wielkiego cesarza w swym czasie, Augusta. Co myślicie? Gdyby jakiś żołnierz gdzieś w jakiejś chacie żył i król August przyszedłby ze swego pałacu i przyszedłby do tej chaty i zapukałby do drzwi, jak niesamowitym byłoby to dla tego prostego żołnierza. Ten wielki władca Rzymu stoi przed jego drzwiami i puka i chce z nim rozmawiać. O, on by otworzył drzwi, upadłby przed nim i powiedział, wielki władco, wielki panie, wejdź do mojej prostej chaty. Cokolwiek tu widzisz, należy tobie. Naturalnie byłby pod wielkim wrażeniem mieć tak wielki przywilej, aby móc ugościć tego władcę Rzymu tamtego czasu. Jakim przywilejem byłoby to dla biednego człowieka w Niemczech w czasach Adolfa Hitlera, gdyby ten człowiek przyszedł wtedy do jakiegoś biedaka i zapukałby do jego drzwi. I ten człowiek, który by poszedł do drzwi, spojrzał, i tam jest ten przywódca niemiecki i tak dalej. Ten dyktator kraju. O, powiedziano by, nie jestem godzien, żeby taki człowiek pukał do moich drzwi. Czy myślisz, że ten wielki wódz ze mną, prostym człowiekiem, chce rozmawiać? On by otworzył te drzwi, upadłby przed nim i powiedział: wejdź, proszę, przywódco, naturalnie. Wszystko, co tutaj jest, należy tobie, wielki przywódco kraju. Naturalnie. Ten człowiek by się cieszył. Byłby zaszczycony tym, że taki człowiek do niego przyszedł. Musicie zważać na ważność tej osoby, która stoi u drzwi. Gdyby to był jakiś żebrak, wtedy może byście zamknęli drzwi przed jego nosem. Może nie macie, co by wam dać, albo jest wam nieprzyjemnym, że żebrak puka. Wtedy byście zamknęli. Ale gdy jest to jakaś ważna osoba, co wtedy? Mówię wam dzisiaj, jeżeli ten prezydent Dwight Eisenhower, gdyby on tu dzisiaj do Jeffersonville przybył i do jakichś drzwi jakiegoś dobrego demokraty zapukał, wtedy czulibyście się zaszczyceni, aby pójść do drzwi i zaprosić go jako prezydenta. Nawet gdy on z drugiej strony stoi w politycznym zakresie, czulibyście się zaszczyceni pomimo to. Dlaczego? Dlatego, że on jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. On jest człowiekiem wielkiego znaczenia. I nawet gdy z nim się nie zgadzacie w polityce, pomimo to czulibyście się zaszczyceni i także jako demokrata w tym czasie, w tym mieście czy w innym mieście, gdyby on jako Dwight Eisenhower przyszedł do was, z powodu jego ważności jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, wielki człowiek, ma wysoką pozycję i niedawno przybyła ta królowa z Anglii, odwiedziła Kanadę i wszystkie prowincje tam odwiedziła, a potem przyjechała do Stanów Zjednoczonych. I nie byłoby ani jednej osoby w całej Ameryce, która by się nie cieszyła, gdyby ta królowa go odwiedziła. Co byście pomyśleli dzisiaj? Gdyby królowa Anglii, pomimo to, że nie należycie do jej kraju, jesteście Amerykanami, ale gdyby ona przyjechała i zapukała do waszych drzwi, i wy byście widzieli jej służących i tak dalej, ona by się przedstawiła jako królowa Anglii i powiedziała: ja chciałam cię dzisiaj odwiedzić. Co za zaszczyt byłby to z powodu jej ważności. Ona jest królowa, jedna z największych królowych na świecie. To jest ta królowa Anglii. Pomimo to, że nie ma mocy w jej kraju, ale z powodu tej ważności cieszylibyście, gdybyście mogli ją przyjąć i ugościć. I tak ja bym się cieszył. Wiecie, że miałbym ten zaszczyt ją przyjąć jako królową Anglii, ale teraz rozchodzi się o Jezusa. Jezus stoi u drzwi, on puka, a jego zostawiamy na zewnątrz i nie otwieramy drzwi. Pozostawiamy go, żeby pukał. I ja pytam się, kto jest ważniejszy niż Jezus? Powiedzcie mi, kto jest większy niż on? I tutaj on mówi: oto stoję u drzwi i pukam. A jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. I gdyby ci wszyscy cesarze i ci te wielkie osobowości, i wielcy mężowie i kobiety razem wszyscy by pukali do waszych drzwi, nie mają w ogóle żadnej wagi w porównaniu z tym, kto codziennie stoi u drzwi waszych serc. Mianowicie Jezus, Pan Jezus, i puka. On chce wejść do wnętrza, on chce z wami rozmawiać. Wy jemu należycie. Jesteście stworzeni na jego obraz. Jesteście ludźmi, którzy na obraz Boży zostali stworzeni i on chce z wami mówić. On nie idzie do tych wielkich osobowości. On idzie do tych biednych, do tych, którzy są w potrzebach. I każdy, kto słyszy Jego głos i otwiera drzwi do Niego, wchodzi. Z Nim będzie rozmawiał. I to, co to dzisiaj znaczy, Król chwały, ten wielki Jam jest. On, który był w płonącym krzaku, On, który rozdzielił wody, to morze, aby lud izraelski mógł przejść. On, który wypowiedział i słońce się zatrzymało. On to był, który stworzył, uformował słońce i księżyc. On, który powiedział, Łazarzu, wynijdź. I ten mężczyzna, który był od 4 dni martwy, wyszedł z grobu i ożył. Pomyślcie o tym. On, który z Danielem wszedł do jamy lwiej i zachował go przed lwami. Ten, który z tymi 3 mężami w ogniu był, w piecu ognistym był i ten ogień, moc ognia zgasił. On, który tam stał i powiedział, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, będzie żył, nawet gdyby umarł. I kto wierzy i żyje, nigdy nie umrze. Nie umrze. On stoi u drzwi i przed całą ludzkością i puka. Chce wejść. On chce mieć dostęp do Twojej duszy. O, co za ważna osoba. Nie odrzucajcie jej. Mówicie do mnie, bracie Branham, momencik. Tutaj się z Tobą nie zgadzam całkowicie. Ja go przecież wpuściłem. O, to jest dobrze. Cieszę się, że to uczyniliście, że go wpuściliście, ale wiecie co? Co uczyniliście? Wygląda na to, że po tym, gdy go wpuściliście przez drzwi, wewnątrz macie wiele małych pokoików w waszym domu. Go wpuściliście właśnie, ale on stoi tam u drzwi, w drzwiach i nie ma nic do powiedzenia, nigdzie nie może dalej wejść, niczego nie może ujrzeć, zobaczyć. On ma przyjść i ma pozostać tam w drzwiach. I jakby to było, gdyby ktoś, jakiś wódz czy władca przyszedł i powiedzielibyście, zostańcie tu w drzwiach. Tak czynimy to dość często, my, którzy nazywamy się chrześcijanami, tak to czynimy z Jezusem. Mówimy, tak, wejdź, tak, wierzę, że jesteś Synem Bożym, ale zostaw mnie w spokoju, ja sobie robię moje rzeczy sam. To jest to niebezpieczne. Macie te małe drzwiczki w waszych sercach, małe szafki albo pomieszczenia macie w waszych sercach. I chrześcijanie mają je wszyscy. Tak, Jezusa wpuszczają, ale nie pozwalają Jezusowi, aby miał swą drogę. Oni go witają, tak, ale jakby to było, gdybym ja przyszedł do was i wy byście powiedzieli, serdecznie witam, czuję się wtedy jak wasz brat. Usiadłbym, poszedłbym do pokoju, usiadłbym, czułbym się jak w domu, gdybym do was przyszedł i wy byście mnie przywitali. Gdy zostałem przywitany, wtedy, gdybym był zmęczony, położyłbym się tam, gdzie jest łóżko. I gdybym chciał jeść, znalazłbym też kuchnię. I wtedy bym wiedział, że jestem witanym gościem. I gdybyście do mnie przyszli, albo ja do was przyszedł, i wy byście powiedzieli, tutaj teraz zostań stać. Tam nie możesz wejść. Do tych drzwi nie możesz wejść. I tu także nie. Wtedy nie byłbym przywitanym. Czy witanym gościem. Ale tak to jest dzisiaj. Z ludźmi, którzy nazywają się chrześcijanami. Wy mówicie, o, ja należę do zboru. To jest dobre. Ale zobaczcie, ten powód, dlaczego jest tak wiele potrzeb w zborze, dlaczego jest tak wiele zamieszania w zborze, dlaczego tak wiele niezgody i zamieszania. To nie jest dlatego, że tam nie ma Jezusa, ale dlatego, że Jemu się nie pozwala przejąć tej rzeczy, tej sprawy i czynić. Mamy te małe pomieszczenia, nie, tego nie możesz dotknąć, ty możesz wejść, ale dalej nie, dalej nie. ja chodzę do zboru, ale zostaw mnie z moimi sprawami w spokoju. Ale Jezus chce być najwyższym władcą ponad wami i ten jedyny sposób, w który może was błogosławić, to jest to, że on stanie się waszym panem. Panem być znaczy mieć na własność i panować. Jezus ma prawo do każdego zakresu waszego życia. Nie miejcie żadnych tajemnic przed Nim. Otwórzcie wasze serca. Więc teraz mówmy przez kilka momentów o niektórych z tych drzwi. Te małe drzwi to są drzwi samolubstwa. O, my znajdujemy tak wiele z tego samolubstwa w sercach chrześcijanów. O tak, do tego roszczę sobie prawo. Tak, i może tak długo, jak to jest w moim zborze, ale gdy to potem właśnie nie jest ten zbór baptyści, czy prezbiterianie, czy zielonoświątkowcy, gdy to jest poza zborem zielonoświątkowym, wtedy to już nie jest dobrze. Wtedy widzicie, że Chrystus nie może panować. On nie może być Panem. Gdy On jest Panem, wtedy panuje. I gdy mówicie, ja chcę, aby On uczynił coś na mnie, ale gdy tak tyle i tyle mogę zachować dla siebie, dobrze będę chodził do zboru, może ludzie będą lepiej o mnie myśleć, ale pomimo to jeszcze nie otwieracie waszych drzwi. Nie, On puka ciągle dalej. I może mówicie, jestem taki, odkąd byłem dzieckiem i może mógłbym się troszkę polepszyć, czy zrobić lepsze niż inni. I może nie chcecie tam, gdzie się mówi amen, chwała Bogu, aleluja. Nie, tam nie chcę iść. Wtedy On jeszcze nie jest waszym Panem. On mówi, moje owce słuchają głosu mego. Wtedy będzie waszym Panem. Ja Go wpuszczę, gdy będę w najlepszym zborze, będę miał najlepsze miejsce. Ale gdyby nawet to była stodoła, gdzie jest zgromadzenie, tak długo jak mnie woła, tam bym poszedł, ja bym go wpuścił i pozwolił być mu Panem. To, co on chce czyni, pozwólcie mu to czynić. I są jeszcze inne drzwi w sercu, nazwane duma. O, co za strasznie czarny diabeł to jest z tą dumą. Ty się uważasz za lepszego niż ktoś inny. O, nie jestem taki jak tamten i tak dalej. I ja ubieram się lepiej, jestem lepszy. I ludzie, którzy tam chodzą, nie są mojej klasy. Ale gdy Chrystus jest Panem, gdy Chrystus jest w twoim sercu, wtedy jesteśmy wszyscy jedni tą samą klasą, bo przez Jego Ducha wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Zobaczcie. To jest taki konflikt w tym, w którym się znajdujecie. Tak, Jezus ma przyjść, ale potem... Ale nie ma nic więcej czynić. Ale ja chcę lepiej w moim stanie nie stać przed innymi tak dobrze, ale zatroszczę się o to, aby moje imię nie było wykreślone z Księgi Życia. Ta duma, tak, ja idę do zboru, ja przyjmuję, ale tutaj nie, proszę. Do tego pokoju nie. Do tych drzwi głównych wejść, ale tam już nie wchodź. Wtedy on nie jest waszym Panem. On musi do każdego pokoju w waszym domu móc wejść, w każde drzwi, do każdego zakresu, do całego waszego życia, do wszystkiego, co do tego należy. Wtedy On będzie Panem. Dlaczego przychodzi do waszych serc? Po to, aby być Panem. On puka do serca, aby być Zbawicielem. I gdy On znajduje tam samolubność, dumę, i gorzkość, czy złośliwość w waszym sercu, ta pozostanie, wtedy nie może być waszym Panem. Gdy On jest Panem, wtedy jest Panem ponad wszystkim, w całym sercu i dlatego On puka dalej. O Panie, wpuśćcie Go. Ja chcę wejść, On mówi. Chcę wejść, mieć społeczność i obchodzić wieczerzę z wami. I wtedy macie społeczność razem. Pan i ty. Jesteście przyjaciółmi, należycie razem. Co wy macie, to ma i on. Co ma on, należy i wam. Widzicie? On stał się takim jak wy, abyście wy mogli stać się tacy jak on. Wszystko macie wspólnie. Wtedy są jeszcze inne drzwi w sercu, o których chcę mówić. To są drzwi wiary. Tylu wyznających się chrześcijan nie chcą otworzyć drzwi wiary. Mówicie, Panie, wejdź, ale nie wierzę, że cała Biblia jest właściwa. Tak mówicie. Przyjmuję to, co mówi mój zbór, ale z tą resztą, z tym nie mogą nic począć. Jak może wtedy Pan was pobłogosławić? Jak On może być waszym Panem i uzdrowicielem? Jeżeli nie może mieć całego serca, otworzyć go i włożyć w to wiarę, musicie wpierw te drzwi otworzyć i potem wchodzicie w tą wiarę i On będzie z wami wieczerzał. Te drzwi wiary. O, ja chcę dzisiaj Go przywitać w moim sercu. Do każdego pomieszczenia wpuścić, do każdych drzwi, do wszystkiego, czym jestem, witam Go. Każde drzwi otwieram i potem chcę ucałować ten kielich błogosławieństwa i pić i chcę słyszeć, jak On mówi, jam jest Twoim Panem. I aby On miał społeczność ze mną. Widzicie, nie tylko pozostać u drzwi i tam wieczerzać, ale zaprosić, wpuścić do wnętrza. Panie, zabierz wszelkie samolubstwo, za wszelką dumę. Mówicie, ja należę przecież do zboru. Ja już wierzę, że te dni cudów przeminęły. Wtedy to odrzuciliście. Aby wpuścić Pana do drzwi wiary, z pewnością On tam jest, ale wy mówicie, bracie Branham, jestem chrześcijaninem. Tak, drogi, ja wiem, że jesteś chrześcijaninem, to szanuję, przyjąłeś Pana, ale wy żyjecie poniżej waszego przywileju. Nie otworzyliście drzwi, biegacie stąd, tam, dlatego, że nie wierzycie. Musicie te drzwi wiary otworzyć i wpuścić Go tam. Wtedy On da wam pragnienie waszego serca. Ci, którzy trwają w Panu, otrzymują nową siłę, tak, że się wznoszą w górę jak orły, że biegną i nie męczą się. Gdy pozostaniecie we mnie, a moje słowa w was pozostaną, wtedy proście o co będziecie chcieli, a stanie się wam. O, zaprawdę mówię wam, jeśli do tej góry powiecie, przenieś się w morze, a w greckim języku jest to wznieś się i przenieś się w morze, i wierzycie, że to się stanie, wtedy musi się tak stać. O, jak cudowne to jest. Wierz, że to się stało, a będziecie mieli, co wypowiedzieliście, naturalnie. To nie musi być tak spontanicznym. Naturalnie nie. Gdy tylko w to wierzycie. To jest to, w czym zawodzą dzisiaj chrześcijanie. Biblia mówi, że wiara jest tą substancją dla tych rzeczy samych. Jest dowodem tych rzeczy, których się jeszcze nie widzi. Co byście na to powiedzieli? To nie jest jakimś mitem, to nie jest jakaś myśl, czy jakaś nadzieja, czy życzenie. To jest substancją. To jest właściwie czymś, co posiadacie. Gdybym do was przyszedł i powiedział, ja jestem głodny, potrzebuję chleba, a wy byście powiedzieli, co potrzebujesz, ile kosztuje chleb, powiedziałbym, 25 centów i mogą sobie kupić chleb. A wy byście powiedzieli, tutaj jest 25 centów, więc 25 centów to nie jest ten chleb, ale to jest ceną na kupienie chleba i tak długo jak mam 25 centów, mam chleb, bo to jest ta substancja. Mogę być tak szczęśliwy z moim głodem, ze wszystkim, z moimi 25 centami, jak gdybym już miał ten chleb. O, uwielbione niech będzie imię Pańskie. Ale wy go nie wpuszczacie, nie otwieracie drzwi wiary. Co on mówi, to jest prawdą przecież. Gdy on wam daje obietnicę, przyjmujcie to w wierze i wiecie, że Bóg nie może kłamać. Z tym jest to załatwione. Mam tych 25 centów. To nie jest jakaś idea. Mam tych 25 centów. I idę od drzwi, idę szczęśliwie mą drogą, jak gdybym już miał ten chleb, bo mam tą cenę za ten chleb. I gdy mam wiarę, wtedy to dzieło jest dokończone. Te drzwi są otwarte, ta wiara Boża jest w moim sercu. To jest, wykonało się. Gdy naprawdę mogę jemu wierzyć, wtedy nie potrzeba, żeby od razu się to stało. Biblia mówi, Mojżesz spoglądał na tego, którego nie widział, jak gdyby już go widział. Mojżesz otrzymał tych 10 przykazań i tak dalej. Wspaniały obraz. Więc Mojżesz spoglądał na tego niewidzialnego, jak gdyby go widział. On na niego spoglądał i stał wytrwale. Abraham, gdy otrzymał tą obietnicę w wieku 75 lat, że z Sarą będą mieli syna, to było załatwione w tej samej godzinie, w której Abraham otworzył serce. Te drzwi wiary się otworzyły, wtedy się to stało dla niego. I on starzał się i starzał i Biblia mówi, że on nie osłabł przez niewiarę, ale stawał się coraz silniejszym i oddawał cześć i chwałę Bogu, bo on wiedział, że Bóg jest w stanie uczynić to, co powiedział. Amen. To jest wiara. Lata przeminały. On pytał, Saro? Nic. Ale on nie potknął się przez niewiarę w obietnicę Bożą. On oddawał chwałę Bogu i stawał się coraz silniejszy. My nazywamy się chrześcijanami i tak dalej. I można się za nas modlić, nas namaszczać, mogą cuda się dziać. Możecie to widzieć. I jeżeli nie jesteście uzdrowieni na miejscu, wtedy nie wierzycie. Wtedy mówicie, ja tego nie otrzymałem. Widzicie, nie macie żadnej wiary. Musicie go wpuścić i powiedzieć, Panie, tutaj są te drzwi, wejdź do wnętrza, przejmij teraz wszystko. I on wejdzie i wtedy na zawsze to jest załatwione. Ja stoję i pukam. Mówi, on chce wejść do tych drzwi wiary. Wtedy te rzeczy są załatwione. Tych 25 centów w mojej ręce są tak samo wartościowe jak chleb. Mam tą cenę na zakupianie tego. Mam tą substancję, tą cenę za tą substancję. I gdy ta wiara jest zakotwiczona w naszych sercach, wtedy nie możemy być wstrząśnięci. To dzieło jest dokonane. Bóg tego dokonał. Na zawsze się to stało. I idę w drogą, przekraczam rzekę. Jestem coraz głodniejszy. Jeszcze nie mam tego chleba, ale podczas gdy idę z radością, bo mam tą cenę za to i mam pewność, że ten chleb już mi należy. O, uwielbione niech będzie jego święte imię. Zanim tam dojdę, może otrzymam skurcze żołądka z głodu, może stracę przytomność, cokolwiek, obojętnie co nadejdzie w tej drodze. Ale tak długo, jak mam tych 25 centów w ręce, musi ten chleb mi należeć. O, chwała Bogu. Gdy ta wiara zakotwiczy się, wtedy musi wszystko ustąpić. Bóg mówi, jestem uzdrowiony, wtedy jestem uzdrowiony. Wpuszczam go do drzwi mego serca. On dał mi tą obietnicę. Nic nie może mnie od tego oderwać. To tam jest. wiara. Drzwi wiary. Ilu chrześcijan go zatrzymuje przed tym? Ilu zielonoświątkowców go wypycha z drzwi wiary? Baptyści, prezbiterianie, metodyści i tak dalej. O, jest wiele drzwi. Jeszcze jedne muszę zmienić. To są drzwi waszych oczu. I tutaj jest powiedziane, jesteś ślepy i tego nie wiesz. On mówi o zborze w dzisiejszych dniach. Duchowo ślepy. Rozmawiałem z kimś, nie mogę tego tutaj publicznie mówić, ale brat Softman i niektórzy brat Jean. I ja zapytałem, gdzie to wszystko prowadzi? Dlaczego ludzie tych rzeczy nie mogą widzieć? Dlaczego nie mogą rozumieć? Nawet to zdjęcie powinno wstrząsnąć narodami. Ani jakieś czasopismo nie może tego przynieść. Co mówi dr J. Lacey z FBI? Powiedział, panie Branham, gdzieś kiedyś to wyląduje w jakimś sklepie na regale z artykułami za 10 centów. Żadnego echa, żadnej odpowiedzi. Ja powiedziałem, naprawdę? Weźcie przypadki jak z tego opętanego z Portland i ci czarownicy w Indiach i co wszystko się działo nad rzeką i co wszystko się stało, jakie cuda. I nie można trzymać ani większego zgromadzenia. Coś to powstrzymuje. Co to jest? Oni nie rozpoznali Eliasza, dopóki nie odszedł. Wielu nie wiedziało, kim jest Jan, dopóki nie został ścięty. Wielu nie wiedziało, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, dopóki go nie ukrzyżowali. St. Patryk nienawidził rzymskiego kościoła i protestował przeciwko niemu, ale gdy umarł, uczynili z niego świętego. Gdy jeszcze żył, nie wiedzieli, że jest święty i że Franciszek z Asyżu był świętym. On był wędrującym kaznodzieją z Biblią pod pachą. On głosił z pełnomocnictwem Słowo Boże. I oni go nie rozpoznali, dopóki nie umarł. Długo potem Joanna d'Arc, która uratowała Francję, ona była świętą, była duchowną, widziała wizję, była duchowną kobietą. Słyszała, jak aniołowie mówili, słyszała głos Boży, widziała wizję. I co oni powiedzieli? Określili ją jako czarownicę i katolicki kościół ją na stosie spalił. Kapłani to uczynili. Ona krzyczała o łaskę i tak dalej. 200 lat później rozpoznali, że była uświęconą. Potem wykopano te zwłoki tych kapłanów i wrzucono do rzeki. Ale nie rozpoznali tego, dopóki nie przyszła i nie odeszła. Jezus powiedział, oni nie mogli wierzyć, bo Izajasz powiedział, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Ja zapisałem to na pustej kartce w mojej Biblii. Widziałem wizję, którą Pan mi dał. To w zborze już zmieniłem. On mi powiedział, idź do Afryki i potem z powrotem do Indii. Ja powiedziałem, tak, Panie. Anioł Pański spotkał mnie w słupie ognia między dwoma pomieszczeniami. Tak jak widzicie to na tym zdjęciu tam. Idź tam do Afryki, jak powiedziałem. Rok później oni znowu do mnie mówili, namawiali. I potem byłem w podróży europejskiej w Lizabon i tak zachorowałem całą noc. Przez całą noc byłem chory. Następnego poranka poszedłem do łazienki, aby się obmyć i anioł Pański stał tam i powiedział, miałeś iść do Afryki. Powiedziałem, Panie mój Boże mój, nie jestem godzien być sługą Twoim. Jeśli chcesz, zabierz ducha ode mnie i połóż go na kimś innym. Nie jestem godzien być sługą Twoim. I potem zaaranżowałem, że mogłem udać się do Afryki i potem czytałem przed kilkoma wieczorami znowu w tej wizji i Bóg wiedział, że nie zrozumiem tego, I wczoraj wieczorem dopiero to zauważyłem, że ta wizja powiedziała wpierw do Afryki, potem do Indii. I ja sam to zapisałem, pomimo to nie uczyniłem zgodnie z tym. Sam to zapisałem. Tam siedziałem na brzegu łóżka i wyskoczyłem, gdy ten głos do mnie się rozległ i zapisałem to. Jak często to sam czytałem i nie zrozumiałem tego. I wielu, wielu to czytało. I ja przecież to widziałem, jak ci ludzie będą się ubierać i tak dalej. Widziałem, jak to światło stąpiło. Widziałem białe i czarne razem w Afryce. Widziałem to przecież. Ale gdy oczy się otworzą, wtedy się to widzi. O Boże, otwórz moje oczy, abym widział. Pozwól mi spojrzeć poza zasłonę czasu. Pozwól mi ujrzeć, co się dzieje wokół mnie, co się ma stać, co się zaczyna dziać. O, gdy widzę, jak ślepi mogą być ludzie, ludzie, którzy widzą i nie rozumieją. Oni widzą, jak Bóg przychodzi do zgromadzeń i czyni te rzeczy, jak wtedy czynił, gdy chodził po ziemi. Widzą Jezusa Chrystusa, Syna żywego Boga. On czyni i działa, jak wtedy czynił, gdy był na ziemi. Pomimo to nie rozumieją tego. Jak to może być? Ich oczy nie są otwarte. Pewnego dnia one się otworzą, ale wtedy to będzie za późno. Ten czas przeminie i wtedy będą to chcieli. I będą mówić, myślisz, że to był ten? Ta rzecz to była? A nie wiedzieli, że to przeszło ponad nimi i nie zrozumieli tego. Czy zrozumieliście, co przez to mówię? To przeszło ponad ich głowami. Wy spoglądacie za czymś wielkim, co w przyszłości ma się stać, a to się dzieje teraz. I nie widzicie tego. O Boże, przyjdź do serca mego, otwórz wszystkie drzwi, otwórz me oczy, namaścij je. O, Kleofas i jego przyjaciel szli w drodze do Emaus. Szli z Jeruzalemu i w drodze rozmawiał z nimi. On szedł z nimi, wędrował z nimi, jadł z nimi. Ale nie od razu zrozumieli tego. To dopiero gdy tam wszedł, uczynił coś i nagle go rozpoznali, że on to jest. To stało się po jego zmartwychwstaniu i Biblia mówi, ich oczy zostały otworzone. On ich oczy otworzył, ich zrozumienie otworzył i oni powracali z radością i mówili, zaprawdę Pan zmartwychwstał, widzieliśmy Go. On łamał z nimi chleb, ich oczy zostały otwarte i otrzymali zrozumienie. Jezus może przyjść pomiędzy ludzi, czynić te same rzeczy. I co się dzieje? Ludzie idą i mówią, może telepatia, może jakiś spirytysta, może jakiś wróżbita, coś w tym rodzaju. O, gdyby Bóg otworzył nasze oczy. Zobaczmy, co znaczą te rzeczy. Te drzwi oczu są w sercu. Nie tylko to, że ja spoglądam, ale nic nie widzę. Jezus powiedział do Nikodema, chyba że człowiek będzie znów zrodzony, w innym przypadku nie ujrzy Królestwa Bożego. Wy nie widzicie waszymi oczyma, widzicie waszym rozumem. Spoglądacie z oczyma, ale rozumiecie sercem. Zobaczcie, te drzwi waszych oczu są w waszym sercu. Rozchodzi się o drzwi zrozumienia. Jezus powiedział, On by otworzył, on chce dać maść, On puka. Gdy to się stanie realnością dla was, z wami, wtedy te rzeczy są inne. Gdy nasze oczy są otwarte, On przecież jest zawsze z wami, pomaga wam. Stoi u drzwi waszych co dzień. ale nie poznajecie tego. Słyszałem pewnego kaznodziei, jak mówił niedawno. To mnie dotknęło. To było na południu. Tam był pewien stary człowiek pochodzenia afrykańskiego. I on po prostu nie chciał do zboru. Był tak fajnym człowiekiem, dobrym człowiekiem, ale nie chciał iść do zboru. I pewnego dnia on poszedł z kaznodzieją na polowanie i nie mógł nic trafić. Zawsze obok celu strzelał. I pewnego dnia poszli, aby dziciznę polować i tak wiele ustrzelili, że nie mogli tego z sobą wziąć do domu. Pełni załadowani przyszli. I on miał na imię Gabe, albo tak podobnie. I nazywali go Gabe jako skrót i wszystko było załadowane. On szedł za tym kaznodzieją i poklepał go po ramieniu i powiedział: kaznodziejo. A on zapytał: Gabe, czego sobie życzysz? W niedzielę rano wpierw przyjdę do pokutnego ołtarza za to, że nie wierzyłem. A kaznodzieja powiedział: dobrze, przyjdź. Ale co nagle sprawiło tą zmianę w twojej decyzji? Ja z tobą rozmawiałem i wielu z tobą ludzi, wierzących ludzi z tobą mówiło i modliło się i tak dalej. I ty zawsze się zamykałeś przed tym. I wiesz co, kaznodziejo? Ja wiem, że ja nie potrafię wcale strzelać, ale zobacz, co wszystko otrzymałem. On musi mnie miłować. W innym przypadku nie darowałby mi tego. Co to było? Jego oczy zostały otwarte. On zrozumiał, kto im to wszystko darował, kto tego dopuścił i pozwolił. Ten wół zna swoją stajnię, a osioł żłób swego pana, ale mój lud mnie nie zna, mówi pan. Naturalnie. Nie wiedzą, skąd przychodzą te dobre rzeczy, ale gdy nasze oczy będą otwarte, wtedy możemy widzieć. I jakiś czas temu pewien człowiek szedł nad morze i chciał tam się odświeżyć i odpocząć i tak dalej. Wypocząć. I pomyślał, gdy ujrzy te mewy i będzie słyszał, gdy będzie widział te fale i szum wody i tak dalej. Chciał ten zapach tej słonej wody zażywać i tak dalej. Pomyślał, to będzie taki spokój na plaży tam być nad morzem. Tam chcę na zawsze pozostać, aby widzieć wszystkie te rzeczy, które morze z sobą niesie. Niebieskie niebo tą wodę i pianę na tej słonej wodzie i szum morza i tak dalej. I wszystkie te wyobrażenia miał, z czego tam wszystkiego dożyje. I w drodze tam spotkał pewnego człowieka. To był stary marynarz. Stary marynarz. I zapytał, gdzie idziesz? Ten marynarz zapytał, gdzie idziesz? A ten człowiek powiedział, idę tam, aby dobroć morza zażyć. A ten marynarz powiedział, co jest przy tym? Woda jest przecież wodą. Niebo jest przecież tylko niebem. Mewy są tylko mewami. Po prostu inny ptak. Widzicie? On tak wiele z tego widział, że jemu stało się to zwyczajnym. Ogólnie to nie wywierało na nim wrażenia. Tak to jest i z wami, ludźmi. Wy tą dobroć Bożą, te cuda, te boskie rzeczy, tak wiele tego widzieliście, że stało się wam to takim zwyczajnym. Nie zważacie już na to, nic wam to nie znaczy. I gdy to słowo Pana przychodzi, rozróżnianie i w zgromadzeniu jest to objawiane w ten sam sposób, jak wtedy, gdy on w Galilei chodził. I ludzie? O, po raz pierwszy zapiera im to dech i tak dalej. O, to jest Pan, cudowny, wielki, potężny. Następny raz tak, znowu potężny. I dalej to już należy po prostu do tego, jest to oczywistym. To przeszło ponad ludźmi. Te oczy waszego zrozumienia nie zostały otwarte. To błogosławieństwo, to namaszczenie, ten zmartwychwstały Pan Jezus, który jest między nami i to wszystko czyni. Nie jesteście przemożeni tym. To jest tym największym, co może stać się na tym świecie. Musi coś z wami się stać. Musi taką wiarę w was to sprawić, że każde następne drzwi zostaną otwarte i powiecie: Panie, przyjmij mnie, zatroszcz się o mnie, tu jest moje serce, zabierz wszelką moją samolubność, moje dumę, to wszystko, otwórz moje oczy, zabierz wszystko, czym jestem, bądź moim Panem. Dopóki spór tego nie uczyni, będziemy szli w ślepocie, a Jezus będzie dalej pukał i będzie wysuwany na zewnątrz. Módlmy się teraz, skłońmy nasze głowy. Podczas gdy nasze głowy w cichości są skłonione, nasze oblicza zwrócone do prochu ziemi, z którego powstały. Proch powróci do prochu. Jeżeli jest ktoś tutaj, kto swego serca jeszcze nie otworzył Panu Jezusowi, podczas gdy wszystkie oblicza są skłonione, głowy. Dziękuję, Panie. Niech Bóg Cię błogosławi. Niech Bóg Cię błogosławi, młody człowieku. Teraz otwieram moje serce. Mówię: Panie Jezu, przyjmij mnie w pełni, w pełną własność Twoją. Bądź mym Panem. Bądź moim Panem. Damo, niech Cię Bóg błogosławi. Bądź moim Panem. Bądź Panem mojej dumy, mojej wiary, moich oczu, moich uszu, Panem mojego apetytu i tak dalej, mógłbym o wielu rzeczach mówić. Panie, bądź Panem ponad wszystkim, niech Bóg was błogosławi, bracia. Weź mnie, Panie, na własność, niech Cię Bóg błogosławi, weź mnie, Panie, jak jestem, siostro, niech Cię Bóg błogosławi, niech Ciebie Bóg błogosławi i Ciebie. Przyjmij mnie takiego, jak jesteś. Przejmij całą kontrolę ponade mną. Nie ja Ciebie będę prowadził, ale prowadź Ty mnie. Niech Bóg i Ciebie błogosławi, bracie. I ktoś mi coś opowiedział o kimś i o jakimś koniu. I tam był powróz założony na tego konia i chciał go prowadzić. Wpierw prowadził mężczyzna tego konia, a potem koń człowieka, tego mężczyznę. To jest to. Widzicie, Bóg nas chwyta. Myślimy, że musimy my go prowadzić, ale On ma nas prowadzić. On zna drogę. On szedł tą drogą. On tą drogę utorował. My przecież nie znamy tej drogi. Dlaczego próbujemy coś ciągle? Dlaczego nie powiemy po prostu: Panie, prowadź Ty mnie, idę za Tobą. Może jesteście chrześcijanami, może Chrystus wszedł w wasze wnętrze, ale nie mógł otworzyć tych drzwi wiary. Nie powiedzieliśmy: zabierz wszelką niewiarę ode mnie. Powiedzmy: Panie, od dzisiaj chcę po prostu być takim jak ten brat z tymi 25 centami. Wierzę, idę. Panie, wszystko, co Ty przyobiecałeś, to już zapłaciłeś. To należy mi. Jestem w drodze. Przyjmuję to. Otwórzcie wasze serca. Z pewnością kazanie, które każdemu z nas dobrze zrobiło. I dobrze uczynimy, gdy zachowamy to w sercu naszym. Będziemy prosić Boga o to, aby On w naszym życiu to urzeczywistnił. I przyzwyczajmy się do tego, aby po nabożeństwie nie rozmawiać zbyt wiele, abyśmy nie dali sobie skraść tego błogosławieństwa, ale po prostu to słowo, które słyszeliśmy, abyśmy to poruszali w sercu, każdy dla siebie, ten jeden jest w tym zakresie zagadnięty, ten drugi jest poruszony w tym innym zakresie. I każdy w cichości idzie z Bogiem w wierze i w zaufaniu. Sobie nawzajem nie możemy tak czy tak pomóc, ale Bóg jest w stanie nam wszystkim pomóc. I nie potrzebujecie mojej odpowiedzi, a ja waszej odpowiedzi nie potrzebuję. My wszyscy potrzebujemy odpowiedzi Bożej. Wszyscy, od pierwszego do ostatniego. I Bóg dał nam cudowną ofertę. Co za prostota, ale głębokie kazanie dla nas wszystkich. Niech by Bóg darował łaski, abyśmy rzeczywiście każde drzwi serca, wszystko, co tam się znajduje, może są jedne główne drzwi i te różne pokoiki tam, w tym, ale abyśmy w szczerym sercem mogli powiedzieć i myśleć tak, i powiedzieć: Panie, tutaj jestem w pełni, całkowicie. Pełne odłączenie od tego, co nie jest z Boga. To jest moim hasłem wiary. I przeminie wszelka potrzeba. Tak pewna pieśń mówi. On miał rację, ten poeta. Jak słyszeliśmy, Bóg jest Bogiem praktycznym. On nie jest Bogiem teorii, ale praktyki. I co On przyrzekł, jak słyszeliśmy, to już przygotował, darował. Ta cena została zapłacona w pełni, całkowicie. Wszystko należy Tobie, wszystko należy mnie, ale wpierw musimy, jak słyszeliśmy, całkowicie Panu stać do dyspozycji, aby On naprawdę miał pełne prawo do nas i potem w nas i przez nas mógł działać. Co za wyzwanie do nas wszystkich dzisiaj wieczorem. I gdy tamte ręce były wzniesione, to w moim sercu tak mówiło. Pomyślałem, jak wspaniale by było, gdybyśmy w ten sam sposób przez Ducha Bożego mogli dać się poruszyć, aby Słowo Boże do nas przemawiało, aby miało nam coś do powiedzenia, abyśmy wewnętrznie naprawdę mogli z tym iść, jeśli to już nie jest takim przypadkiem, że Słowo Boże do nas przemawia. Co wtedy ma z nami, z nas być i z nami być? Wielu ta miłość ostygła, ale są ludzie, którzy powracają do pierwszej miłości i to Słowo przyjmują i z tym Słowem to, co tam i zostało zapisane. Bo Słowo jest wpierw obietnicą, głosem Bożym, ale potem naśladuje ten czyn za Słowem Bożym. I ja myślę, my dziś wieczorem powinniśmy bez wyjątku wszyscy nasze życie Panu na nowo powierzyć i powiedzieć: wierny Boże, Ty z nami mówiłeś. Może nas wszystkich to dotyczy, że przyjęliśmy Pana, ale gdzie pozwoliliśmy Mu władać, panować i decydować? Gdzie postawiliśmy się Jemu w pełni do dyspozycji? Niechby Bóg darował łaski, aby ani jeden z nas nie odszedł stąd bez tego, żeby do Niego to przemówiło. I jeszcze więcej, bez tego, żeby podjąć decyzję, aby Panu w pełni służyć, aby On nad całym naszym życiem mógł być Panem. Wtedy On wszystko poprowadzi ku uwielbieniu Jego imienia. Powstańmy teraz i módlmy się. Może zaśpiewamy wspólnie tak, jakim jest. Tak, jakim jest, tak to musi być. Ale nie moja siła, tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Skłaniamy nasze głowy przed naszym Bogiem. Z pewnością to nas przemogło i stało się wielkim, że Bóg jeszcze do nas mówi. Chciałbym wiedzieć, ilu to odczuło w swym wnętrzu, że Bóg osobiście z tobą i do ciebie przemówił. Pozwólcie mi użyć ręce. Czy są niektórzy tutaj? Niech Bóg was błogosławi. Myślę, że nie ma nikogo, kto do kogo Pan by nie przemówił. Wspólnie przychodzimy przed Jego święte oblicze. Czas jest poważny. Może jeszcze będzie krótki, nikt nie wie, ale jedno wiemy. W tym momencie, gdy Pan mówi, mamy przyjść, iść za Nim, odpowiedzieć. Gdy On puka, mamy otworzyć i wpuścić Go, zaprosić Go. I potem On chce z nami wieczerzać. Wiem, że niektórzy potrzebują modlitwy, aby o te cielesne potrzeby będziemy jutro po południu się modlić. Słyszeliśmy, o co się rozchodzi. O naszą łączność z Bogiem, o społeczność z Nim i jej potrzebujemy wszyscy. To tak oziębło. Niechby Bóg, nowy ogień, nowe ożywienie, nowe błogosławieństwo, nowe pragnienie pałające w nasze serca włożył. Nie jakiś namalowany ogień, ale prawdziwy ogień, który płonie i wydaje ciepło z siebie. Dzięki naszemu Bogu. Módlmy się wspólnie. Naprawdę wspólnie to czynimy. Ojcze niebieski, z całego serca dzięki Tobie za Twoje drogie i święte słowo. Co za łaska, że możemy tego słuchać. Co za przywilej, że Ty jeszcze z nami mówisz, Panie. Przyznajemy, ten stan opisany w Twoim słowie jest naszym stanem letni, nagi, nędzny, ślepy. To jest nasz stan, mój stan. I my prosimy Ciebie dzisiaj, bądź nam łaskaw. Wejdź do wnętrza, objaw się, zakończ wszelkie ten problem. Ach, wierny Panie, gdzie byś przyszedł, a nie byłoby zmiany jakiejś? My na początku w słowie słyszeliśmy, czy było miby coś niemożliwym? Boże mój, to, co nam wygląda niemożliwym, to jest Tobie możliwym, bo Ty to powiedziałeś w Twoim świętym słowie. Ty przyobiecałeś, że zgromadzisz Izraela i Ty pytasz, nawet Ty mówisz, czy coś jest dla was niemożliwym, czy to ma być dla mnie niemożliwym? Nie, Boże mój, Tobie nie ma rzeczy niemożliwych, Tobie jest wszystko możliwym. I gdy wierzymy, wtedy Ty wszystko będziesz mógł uczynić ku chwale i czci Twego świętego imienia. Wierny Boże, my to nie jesteśmy, którzy coś musimy dokonać. Gdy Ciebie wpuścimy, wtedy Ty resztę uczynisz. Alleluja. O Panie mój, stwórz sobie miejsce i utoruj drogę między nami do naszych serc. Podnieś Twój krzyż, Twoje przebaczenie, Twoją łaskę i Twoje zbawienie niech się objawi ku chwale i czci Twego imienia. Umiłowany Panie, zajmij każdy zakres mego i naszego życia i przejmij pod panowanie Twoje, Panie. Panie, bądź Ty Panem, władcą, panuj, decyduj. Wierny Boże, my nie należymy już nam samym, należymy Tobie. Zbawicielu, chcemy być gotowi na tą ostatnią rundę, na ten ostatni odcinek drogi. Otwórz nasze oczy, nasze serca, nasze uszy i nasze usta, abyśmy Tobie dziękowali, bo Ty z nami rozmawiałeś i Twoje słowo nie powraca na pusto z powrotem, ale wykonuje to, na co Ty je posłałeś. Panie, niechby Twój ogień był na nowo rozpalony w sercach naszych. Boże mój, zabierz nas pod prowadzenie Twojego Ducha Świętego. Zakończ wszelkie niepotrzebne rozmowy, Boże mój. Niechbyśmy słuchali Twojego Słowa i Twe słowa zachowywali i poruszali w sercach, abyś mógł je wypełnić. O Panie, ucisz nas, bo przez cichość stajemy się mocnymi i będzie nam pomożone przez uciszenie się. Alleluja. Panie, dziękuję Tobie za to słowo, że to słowo do mnie zostało zwrócone, skierowane. Dziękuję Tobie, że to słowo do nas wszystkich zostało zwrócone. Ty z nami rozmawiałeś. Uwielbione i wywyższone niech będzie Twoje cudowne i wspaniałe imię. My uwielbiamy tą moc Twojej krwi, Twego słowa i Twego ducha. I dziękujemy Tobie za to, że Ty jeszcze działasz. Uwielbienie i chwała Twemu cudownemu i świętemu imieniowi. Alleluja. Amen. Jeśli chcesz...